A moja partnerka, żona wkrótce, nie narzeczona, ale fajnie, to słowo żona jest bardzo dobre, bardzo nam się przyda, bo właściwie co, partnerka brzmi strasznie, teraz to będziemy żonami i teraz wydaje mi się, że mówienie o, dla mnie, o Elżbiecie, moja żona, będzie super naturalne i to jest dokładnie to, czego nam było trzeba. Znaczy, to jest słowo, które w moim poczuciu określa ją w stosunku do mnie i mnie w stosunku do niej. Że to jest słowo, które dobrze nazywa naszą relację i będę go z chęcią używać. Zmiana się dokonała i dokonuje się dalej, to idzie dalej. A polityka nie nadąża za tym. Nie ma czegoś takiego jak miłość lesbijska, przepraszam. No to jak słyszę coś takiego, to trochę ja tu nie bardzo rozumiem, o czym mówimy. Znaczy, co to jest miłość lesbijska? Znaczy, to jakby proszę mi opowiedzieć, bo ja nie rozumiem. Znaczy, po prostu jest miłość, tak?
Renata Lis na kanapie Knapa. Witam cię, Renato.
Cześć.
Tak jak mignęło mi informacja o tym, że bierzesz ślub ze swoją już narzeczoną Elżbietą, pomyślałem, że cię chętnie o to między innymi wypytam.
Proszę bardzo, możemy zacząć nawet od tego słowa, prawda? Bo ona nie jest moją narzeczoną. Mm-hmm. No bo jak już jesteś z kimś 30 lat, to i właściwie to nie jest tak, że się nie umawialiście się na to, że będziecie zawsze, nie? No to trudno mówić, że to jest narzeczona, nie? To, to jakoś tak nie wpada w te... No, ale tak, no, generalnie się zgadza wszystko.
A też jakoś mi to o tyle ta informacja zaskoczyła, bo przy okazji premiery książki Moja ukochana i ja, pamiętam, że mówiłaś, ten ślub nie ma trochę sensu za granicą z tego względu, że no, w Polsce niczego ci nie gwarantuje, nie daje ci żadnych praw, polskie państwo generalnie nie respektuje.
Świetne pytanie i to się wszystko zgadza i to się nie zmieniło, bo ten ślub nam niczego nie daje w Polsce, daje nam tylko na świecie. Ale wiesz, że co mi zagroziło? Poczułam się zagrożona przez te związki partnerskie, które być może się dokonają u nas. Czyli to takie kadłubowe rozwiązanie, jakaś taka dziwna formuła, która jest jakby obok normalnego prawa, które reguluje śluby cywilne. Dla jakichś takich innych ludzi, tak, dla... No, ja nawet, no tak powiem, jak się poczułam, to znaczy ja się poczułam, że gdybym miała ten związek partnerski zawrzeć, już nawet zakładając optymistycznie, że on zostanie wprowadzony w ciągu na przykład 2 lat i że będzie miał taki zakres, który odpowiada naszym potrzebom, no to jest to możliwe nawet, no to poczułam się, że w zasadzie muszę tam pójść do tego urzędu stanu cywilnego, o ile to będzie w urzędzie stanu cywilnego, ale załóżmy, że tak. No i co? I poprosić o takie jakby rozwiązanie jakieś takie alternatywne dla nas, tak specjalnie skrojone, jak dla ludzi kategorii B, dla których trzeba coś specjalnie wymyślać, bo są tacy, nie wiem jacy, no, że nie można normalnie udzielić im ślubu cywilnego. Przecież mówimy o tym, wyłącznie o cywilnym ślubie, tylko trzeba dla nich wymyślać coś takiego specjalnego, żeby, nie wiem, kogoś nie obrazić chyba, tak? No, nie wiem. Poczułam się z tym okropnie, że jeżeli ja będę w takiej sytuacji, bo rzeczywiście potrzebuję tych praktycznych regulacji, potrzebujemy ich obie, które wynikają z takiego właśnie formalnego związku, więc potrzebowałybyśmy nawet tego związku partnerskiego. Ale właśnie poczułam, że gdybym miała iść tak po prostu po to zamiast ślubu w 2024 roku, kiedy właściwie wszystkie kraje prawie, które zaczynały od związków partnerskich, już dawno przeszły na równość małżeńską, że to mnie upokarza po prostu. Poczułam, że strasznie tego nie chcę, żebym się czuła koszmarnie po prostu w takiej sytuacji. Pomyślałam, że jeśli weźmiemy ślub gdzieś właśnie w jakimś kraju europejskim, gdzie jest to możliwe, na przykład w Danii, to wtedy idąc po ten jakiś taki ochłap, tak? Bo ja uważam to za ochłap po prostu, w sensie symbolicznym na pewno. Na coś pomniejszającego takiego, no, jakoś nawet upokarzającego. Więc idąc po to, będę jakby startowała już z innej pozycji. To znaczy będę szła po ten papier już na zasadzie wyłącznie praktycznej z pozycji naszego ślubu zawartego normalnie, normalnego ślubu, takiego jak dla wszystkich, po prostu w kraju, w którym nie jest to problemem. Więc stąd jest ta zmiana między innymi, bo jeszcze mogę ci powiedzieć o innych powodach, ale to jest jakby odpowiedź na to twoje pytanie właśnie, po co nam to, skoro to niczego nie daje praktycznie w Polsce.
Mm-hmm. A czy ma dla ciebie takie znaczenie, wartość symboliczna takiego gestu?
Słuchaj, no więc właśnie to jest najlepsza rzecz w tym wszystkim, ponieważ wiesz, ja byłam taką osobą od młodości wczesnej, taką raczej zorientowaną, znaczy ja może nie wyglądam, no nie, bo ja mam taki bardzo znormalizowany wygląd, ale byłam taka dosyć kontrkulturowa i w takim jakimś klimacie hipisowskim dojrzewałam sobie ze znajomymi no, moimi gdzieś tak w wieku jakimś tam kilkunastu lat i mniej więcej od tego momentu, no bo to jest też taki moment, kiedy zaczynasz myśleć o trochę o swoim życiu, co byś chciał, czego byś nie chciał. No więc ja byłam zawsze niesłychanie nastawiona negatywnie do małżeństwa. No być może to świetlany przykład moich rodziców mnie w to wpędził, nie wykluczam. Ale niekoniecznie, bo to nie jest reguła, prawda? Że jak masz rodziców, którzy mają niezbyt udane małżeństwo, to że koniecznie musisz też być do tego źle nastawiony. Nie, no, ale no, nie, byłam przeciw. I nawet pamiętam takie dyskusje z dziewczynami w liceum, kiedy właśnie przekonywałam je do upadłego, że po co im ten ślub, że co on zmienia. Przecież to najważniejsze jest to, co do siebie czujecie, jak się do siebie odnosicie, prawda? Jakby to wasza więź jest ważna, a nie jakiś papier, no nie? I pamiętam, że one były kompletnie rozwalone tą moją argumentacją i w końcu już się chwytały tej ostatniej właśnie brzytwy ratunku, że ale ja chcę przejść w białej sukni przez kościół. No, no na to już nie miałam argumentu, no jak chcą, ja nigdy nie chciałam. I teraz też nie będę w białej sukni. Ale właśnie wiesz, to się zmieniło. To znaczy w momencie, kiedy strzeliło nam do głowy, żeby wziąć ten ślub jednak w Kopenhadze, co było jakiś miesiąc temu, ten pomysł się pojawił, a będzie zrealizowany za miesiąc od tego momentu, kiedy rozmawiamy. Więc kiedy zaczęło się to jakoś już tak częściowo realizować, to znaczy weszłyśmy w procedurę, wypełniłyśmy tę aplikację, zgromadziłyśmy tam jakieś tam dokumenty, tłumaczenia przysięgłe, wysłałyśmy to wszystko i ta Kopenhaga, ten City Hall to wzięła i tam przeprocedowała i napisała do nas, że wszystko super i że tutaj mamy link, możemy sobie wybrać termin. Więc jakby to zaczęło się urzeczywistniać, to wiesz, że nagle poczułam, Elżbieta również, chociaż ona nie była tak negatywnie nastawiona jak ja nigdy, ale po prostu poczułyśmy, że to jest to, czego nam było trzeba. Że to rzeczywiście coś nam daje i że jakby to nie chodzi o, że będziesz jak wszyscy, albo że ktoś w ten sposób da ci jakieś uznanie, bez którego nie możesz żyć, prawda? Że jakby to nie o to chodzi. Tak jak się zastanawiam nad tym, co nas cieszy, a autentycznie nas ta perspektywa ślubu cieszy. Naprawdę jesteśmy szczęśliwe. To, że zaczynasz jakby twoja więź, nasz długoletni związek, 30-letni, przybiera jakąś formę, tak? Formę taką też zewnętrzną, społeczną. I to jest coś więcej, bo możesz oczywiście się wyautować, możesz absolutnie jawnie traktować swój związek i komunikować o nim ludziom, ale to jest jeszcze nie wszystko. Znaczy, to jest bardzo ważne, to dużo zmienia, ale jakby właśnie ta forma społeczna, potrzebna jest forma społeczna. A ślub cywilny jest taką miłą formą społeczną, którą też można sobie dostosować do siebie na różne sposoby. To od ciebie zależy, jak się ubierzesz, kogo zaprosisz, co powiesz. No jakby to jest do zrobienia, prawda? Natomiast jakby to jądro tej sytuacji właśnie, że to staje jakiś taki właśnie, będzie to jakiś właśnie zapewne miły Duńczyk albo Dunka, która właśnie stanie i nam przeczyta po angielsku te wszystkie rzeczy, a my powiemy yes, I do i pewnie będziemy płakać. No, widziałam, nasze znajome płakały na ślubie. No. Tego się obawiam, że tu jakiś niekontrolowany nastąpi wybuch emocji po prostu z naszej strony. No ale no, w każdym razie zmieniłam stanowisko i uważam, że jest to ważne i każdy powinien mieć do tego prawo. Po prostu jak ktoś nie chce, to nie. Ale ja jeszcze ci powiem jedną rzecz, że ten ślub właśnie, wiesz, teraz jak rozmawiamy o nim z Elżbietą, to tak sobie też mówimy, że właściwie jest dla nas nie do pomyślenia, że mogłybyśmy wziąć ślub po 10 latach związku. Albo w ogóle gdzieś na początku, tak jak ludzie biorą, tak nie wiem, rok, dwa narzeczeństwa, a niechby i 5, no proszę bardzo. I ślub, to mi się wydaje, że to jest jakiś potworny hazard. Wiesz, to rzeczywiście skaczesz, wiesz, głową po prostu w przepaść. Ja nie wiem, ja po 30 latach to się czuję spokojna. Tak, bo moja przyjaciółka właśnie tak tutaj gratulując nam powiedziała, że no ale przecież jasne, super, ale no ślub to mi się tak kojarzy, wiesz, no takie kajdany, nie? Ale no, powiedziała mi, że przecież no, po 30 latach to już te kajdany ci nie straszne. No to jakby już właściwie jakby właśnie coś takiego się stało, że już jakby ta rzeczywistość między wami została stworzona i ona tylko jakby przybiera pewien kształt społeczny, czy jakby jest jej nadawany pewien kształt, czy no to jest takie ostatnie pociągnięcie pędzla, no coś takiego właśnie, jeśli taką metaforę do tego przyłożyć, że coś się buduje, tak, między ludźmi.
Widzisz, bo właśnie ten mój impuls, żeby cię tutaj zaprosić, pewnie jest też z tym związany, że ja w swojej głowie też procesuję taką myśl i chęć wzięcia ślubu. I tak naprawdę czytając właśnie twoją książkę, kiedy mówiłaś o tym, czego ci brakuje jako osobie, która żyje z inną kobietą i tych praw, które ja, osoba heteroseksualna, ma tak po prostu, to nagle zatęskniłem też za tymi formami, które ty wyraziłaś.
Monika Płatek, profesor Monika Płatek, chyba mogę to powiedzieć, to nie jest żadna tajemnica. Ona po przeczytaniu mojej książki zrozumiała, że musi lecieć z partnerem do notariusza po prostu.
Otóż to. Znaczy my też zaczęliśmy o tym tak jednak myśleć o takim tym praktycznym wymiarze zabezpieczenia siebie. I myślę, że akurat to jest też piękne, że się chcę wziąć też taką odpowiedzialność, bo to jest, ja to rozumiem jako taki
tak,
gest odpowiedzialności.
Tak, oczywiście. Oczywiście bierzesz ją i bez tego, ale to jest jakby właśnie celebracja tego momentu, tak? Czyli taka specjalna sytuacja, w której możesz sobie uświadomić to, że właśnie bierzesz tę odpowiedzialność, że chcesz ją wziąć, co to dla ciebie znaczy. I jakby to jest taki specjalny moment, prawda? W którym ta rzecz się uwidacznia bardziej i zostaje jakoś potwierdzona właśnie uroczyście. To jest ważne.
I też właśnie stąd też ta, myślę, idea świadka, tak? Który też właśnie w ramach ślubu chyba jest też takim właśnie odzwierciedleniem tego społecznego oglądu, prawda?
Że... Właśnie to tutaj nawiązujesz też do naszej takiej zakulisowej rozmowy, bo ja zrozumiałam, że potrzebujemy świadków dopiero wczoraj, czyli to już jakiś czas po gdzieś w połowie drogi między rozpoczęciem tej procedury a ślubem. Wydawało mi się, ponieważ tam nigdzie nie było w tych instrukcjach, które tam ten kopenhaski City Hall tam właśnie dla tych zagranicznych małżeństw wyprodukował, tam nigdzie nic nie było o świadkach, doszłam do wniosku, że w Danii nie ma świadków, ale właśnie okazało się, że są w końcu.
To jest w ogóle chyba taka uniwersalna.
I właśnie
świadek jest chyba wszędzie.
Dokładnie, ale to jest to, co ty mówisz. Mm-hmm. Dlatego, że to ty powiedziałeś, że to jest jakby potwierdzenie tego społecznego wymiaru, prawda? Że to jakby robisz nie między tobą a twoją partnerką, tylko jakby to robisz w szerszym kontekście społecznym. Właśnie dlatego tych świadków musisz mieć, choćby to były osoby zupełnie tak zwane przypadkowe, tak? Ktokolwiek, nawet dlaczego nie, to też pasuje do tej idei, prawda? Że to ma być jakby coś, jakby właśnie zostaje to jakby rozszerzone z tej sfery ściśle prywatnej właśnie o coś społecznego.
Ja się zastanawiam, czy w tej hurtowni ślubów w Las Vegas na przykład też jest obowiązek.
A tego nie wiem.
W sensie, że ci udziela, wiesz, Elvis Presley ślubu. I zastanawiam się, czy tam jest potrzebne świadek. Bo generalnie to chyba tak. Wydaje mi się, że chyba w większości...
Wszyscy mówią, którzy się znają, że świadkowie zawsze muszą być właśnie. Tylko ja tego nie wiedziałam, ale właśnie ludzie to wiedzą, tak. Wiedzą to i wiesz, ale to ty możesz mieć trochę trudniej, bo ponieważ jakby jesteście parą hetero, no to zaraz będą różne ciocie, mamy i te mnuchy będą miały różne pomysły na wasz ślub. Dużo tego będzie. Będziecie musieli obronić swoją autonomię, żeby sobie jakoś to wymyślić.
Ja myślę, że nasz związek na tyle, wiesz, jest taki... jest przekorny w kontekście różnicy wieku i tego, że pojawiło się u nas dziecko.
No tak, wierzę, a to w ogóle od końca
w sensie, że wydaje mi się, że chyba nikt nie śmiałby chyba tutaj jeszcze jakoś nas naciskać. W sensie my już chyba to tak sobie tak naprawdę rękami i nogami jakoś się obroniliśmy.
Właśnie,
przed...
bo to jest chyba najfajniejsze, żeby właśnie mieć tą swobodę, że nie wpadasz w taką jakąś właśnie już formę tak, takiego gotowca, no nie? Że już wszyscy wiedzą, jak to zrobić i ty tylko masz to wykonać. Nie, właśnie żeby móc sobie to jakoś tak za przeproszeniem spersonalizować.
Natomiast tak się zastanawiam, czy jakby w waszym wypadku i no twoim przede wszystkim, że ty dojrzałaś jakby do tej myśli o tym, że chciałabyś wziąć ten ślub, czy to też jest pokłosie jakby książki, która no też była takim jednak ogłoszeniem publicznym jednak twojej relacji, która stała się też publiczną relacją.
No właśnie, to są takie dziwne rzeczy, bo ta książka rzeczywiście jest jakimś takim czymś żywym, co się nam dzieje od ponad pół roku i to jakby nas też zmieniło i zmienia nas i nas jakoś tak niesie. I wydaje mi się, że na pewno jest to jakiś element tego procesu, który się pojawił w tym momencie i pewnie bez tej książki by się nie pojawił, tak myślę. Ta książka okazało się, że ona niesłychanie mocno oddziałuje na ludzi, znaczy tak żywo bardzo, to znaczy porusza w nich coś bardzo ważnego, nie wiem, poprawia relacje w związkach różnych, zresztą wcale niekoniecznie w takich jak nasz. Na przykład uruchamia jakieś takie pokłady właśnie doświadczeń, pamięci, które gdzieś tam zostały gdzieś zepchnięte, trochę przyduszone, prawda? Albo też właśnie wywołuje taką potrzebę opowiedzenia sobie o sobie, tak? O sobie samej, o relacji, o jakiejś swojej historii. Generalnie bardzo tak uruchamia ludzi emocjonalnie i tak właśnie też do opowiadania. I to jest super sprawa, ale najbardziej super sprawa jest taka, że to też podziałało na nas w ten sposób. Znaczy ta książka sama, samo jej napisanie, to, że ja ją napisałam, a Elżbieta ją przeczytała. I potem cały ten oddźwięk, który płynie do nas do tej pory ze świata, to też zmienia nas, prawda? I właściwie myśmy przeżyły jakąś taką, ja nie wiem, jakieś takie ponowne zakochanie. No, czy to po 30 latach to super, nie? Właśnie taki nagle też czujesz, jakbyś złapał drugi oddech. I to jest też strasznie fajne. I rzeczywiście myśmy nie były jakoś tak ukryte bardzo z tą relacją. Ja już wcześniej jakichś, nie wiem, udzielałam wywiadów, replice gdzieś tam w takich, no, miejscach, gdzie mówiłam publicznie o naszym związku, ale to nie miało tego efektu. Dopiero tutaj, kiedy jakby zasięg tej jakby sprawy zrobił się taki szeroki, ona rzeczywiście stała się w pewien sposób publiczna, to rzeczywiście to odniosło jakiś taki nieprawdopodobny skutek. To znaczy to zaczęło się jak po prostu już poruszać jak lawina i po prostu i tak nas poniosło. I z całą pewnością no tak, ten ślub to jest tak ponowne zakochanie się, prawda, więc zaraz potem ten ślub i tak, jakoś to jest konsekwencją tego wszystkiego, że doszłyśmy aż do tego momentu. Tego się zupełnie nie spodziewałam, bo oczywiście ja pisałam tę książkę z nadzieją taką, że ona trochę poruszy ludzi, że coś w nich wywoła, no ale tak, to po pierwsze nigdy nie wiesz, czy tak będzie, ani co wywoła, ani jak to będzie działało, co będzie rezonować, co nie. No ale przede wszystkim też no, absolutnie nie wiedziałam, że do takiego momentu mnie to doniesie po prostu, że będziemy brać ślub. No to jest w ogóle totalne zaskoczenie po prostu, totalne.
A w jaki sposób jeszcze właśnie książka wpływa na waszą relację? Bo tak się zastanawiam, wiesz, że to jest duża rzecz dla związku. W sensie, stworzyć taką narrację o sobie, bo tworzysz sobie, wiesz, taki wizerunek na zewnątrz jakiejś relacji i potem czy nie jest tak, że w życiu jakoś w pewnym sensie trzeba już tę narrację jakoś podtrzymywać, wiesz o co chodzi?
Powiem ci, że to nam jeszcze nie dolega w tej chwili, to znaczy na razie jesteśmy jakoś na poziomie tej książki, I to w ogóle myślę, że to zawdzięczam Elżbiecie, że to się w ogóle udało, bo jakby ona mogłaby tej opowieści mojej nie zaakceptować. Z różnych wielu powodów. No po prostu choćby dlatego, że każdy ma jakąś swoją opowieść, tak? Też nawet o tej samej sprawie. I ona jakoś tę moją opowieść przyjęła. Zgodziła się na nią i jakoś tak się otworzyła na nią. I mimo, że jakby uświadamia sobie i też opowiada mi różne alternatywne wątki, prawda? Jakby okazuje się, że ona pamięta inne rzeczy i że w ogóle jej się to układa w jakieś inne ciągi. Nie to, że w opozycji, ale po prostu inaczej, tak, zupełnie inaczej. Ale oby to przyjęła i to jakoś tak nas jakoś poniosło. No, wydaje mi się, że jako osoba pisząca ja być może miałam jakiś taki problem z ekspresją taką życiową, nie wiem, bo wydaje mi się, że to właśnie dopiero tą książką ja jej powiedziałam, że ją kocham, tak, w taki sposób pełny, tak, który coś więcej ze sobą niósł niż te dwa słowa. Wiadomo, co za nimi stoi, więc cała ta opowieść była też takim wyznaniem miłości po prostu i ona to umiała to przyjąć, tak, dobrze to przyjęła, więc jakoś nas to zbudowało. To znaczy nie mamy tego poczucia, że jest to jakaś taka forma, która nas zaczęła więzić. No, może to się stanie, ale na razie jeszcze nie. Też jest to tyle fajnie, że ponieważ to jest książka non-fiction, jednak wprost jakby mówię o niej, że jest autobiograficzna, więc jakby opowiada o prawdziwych zdarzeniach i prawdziwych osobach. No to czasem bywa tak, że niektóre spotkania, tak zwane autorskie, tak, jakby odbywamy też razem. I ona też opowiada różne swoje rzeczy, więc jakoś mamy tę szansę jakiejś takiej ekspresji właśnie w miarę wyrównanej i to dobrze działa na razie. To na razie działa bardzo dobrze.
Nie, bo ja podczas lektury miałem taką dużą przyjemność z jej czytania, też z tego względu, że miałem wrażenie, że jest mało takich opowieści, w których opowiada się rzeczywiście o relacji i dobrej relacji. Że dużo jest opowieści o złych relacjach, o toksycznych relacjach, zwłaszcza też kiedy jeszcze ego autora jest, wiesz, tak się rozpycha, że przesłania jakby opowieść o tej relacji, a tutaj było rzeczywiście tak dużo strasznie, nie wiem, takiej czułości, która jakoś mnie szalenie poruszała.
No właśnie, bo gdyby tak na to spojrzeć od strony właśnie takiej właśnie literackiej, tego co i jak się opowiada, no to rzeczywiście to jakby właściwie ja miałam trochę do czynienia z rynkiem książki wcześniej zawodowo też i teraz też tak obserwuję to półprofesjonalnie właściwie i widzę, że jest takie przekonanie, że żeby coś się sprzedało, to musi być hardcore, to znaczy jakiś po prostu bebechy, musisz po prostu pojechać po prostu po bandzie. Oczywiście ta banda się wciąż przesuwa, odsuwa, no bo już jakby jest rozpychana. Że, no muszą być jakieś straszne rzeczy po prostu. Krwawe, pełne przemocy, cierpienia, bólu, jakieś takie właśnie. Moje życie takie nie było właśnie. Było, nie wiem, mogło być lepsze, mogło być gorsze, jak powiedziała Kinga Dunin bardzo trafnie. Takie no coś pomiędzy. I nasz związek też nie jest jakiś właśnie hardkorowy właśnie. Nie był usłany różami, ani nie składał się z samych pozytywnych chwil, ale udał się. Mamy poczucie, że nam się udał, że ten kawał życia nam się udał i że to jakby, mamy nadzieję, będzie trwało jeszcze. I wydaje mi się właśnie, że też była potrzeba czegoś takiego. Na przykład, wiesz, w ogóle dla ludzi, żeby coś takiego pozytywnego, prostego jakoś tak pokazać, że poza tym hardkorem też jeszcze są inne uczucia. Ale też dla, na przykład dla ludzi młodych to jest bardzo ważne. I to takich właśnie jakichś queerowych osób, które potrzebują wiedzieć, że takie życie może się udać. Wiesz, one muszą to wiedzieć po prostu, bo skąd mają wiedzieć? Jeszcze nie dożyły do tego punktu, więc muszą wiedzieć. I dostaję też różne takie wiadomości od kobiet, czasem w moim wieku, czasem starszych nawet, które dzięki tej książce przypominają sobie, wiesz, że na przykład jakimś w młodości były w takim punkcie, gdzie jakaś relacja z kobietą się rysowała na horyzoncie, ale one ją porzuciły i znalazły sobie męża i tak wszystko poszło jak trzeba, wiesz, jest to zgodnie ze scenariuszem, ponieważ któraś to napisała chyba dokładnie nawet tymi słowami, że nie potrafiły sobie wyobrazić takiego życia, rozumiesz, że jakby czuły, że to jest coś dla nich dobrego, ale nie wiedziały, jak takie życie może wyglądać. To znaczy, co może je wypełniać, co się dzieje dalej, prawda? Ten brak tego wyobrażenia powodował, że jakby dokonały tego wyboru, który z perspektywy czasu oceniają jako niedobry. Znaczy coś, wydaje im się, że coś straciły ważnego. Więc właśnie wrzucić takie wyobrażenie właśnie o 30-letnim udanym życiu, niewyidealizowanym, ale udanym, satysfakcjonującym, to jest, myślę, fajna rzecz. To jest dobre, to jest duża rzecz właśnie, żeby jakby ta luka w wyobraźni. No, oczywiście już też są filmy, które to też zaczęły zapełniać. Od pewnego czasu się pojawiają, ale kiedyś nie było, wiesz. No, pamiętam taki film Ozona, gdzie właśnie na końcu taka oglądana z parku, z ławki, jakaś scena na balkonie, jakieś dwie starsze lesbijki się potwornie kłócące po prostu. Więc jakby to taka była właśnie wizja przyszłości, która na przykład może czekać parę kobieco-kobiecą, a takich właśnie jak w tym filmie My Dwie, czy takich, no takich rzeczy, to tam też było różnie, no ale w każdym razie emocjonalnie ten związek był bardzo tam dobry. Więc no, tego jest coraz więcej teraz też, prawda? Jest jakby to się zaczęło pojawiać, ale nie było tego i ta moja książka, myślę, że też wypełnia taką lukę.
A w jaki sposób ty dojrzałaś w ogóle do takiej myśli, że właśnie wasza relacja jest w ogóle warta opowiedzenia?
Wiesz co, warta to ja nie wiem. Czy ja, oczywiście ona jest warta, ja nie mówię, że jest niewarta, tylko że jakby ja ten moment, kiedy postanowiłam napisać tę książkę, to jakby nawet nie była taka sprawa, że jakby uznałam, że ona jest warta, tylko uznałam, że jest to konieczne, żeby o niej opowiedzieć, ponieważ... No różne rzeczy się zbiegły, wiesz. No ja nie wiem, czy po prostu to, jak tutaj może trochę zabrzmie, tak trochę w sposób zbyt zakręcony, ale udzielają mi się różne nastroje katastroficzne. Trochę jak jestem, jak wiesz, jak Diane Lockhart w szóstym sezonie Sprawy Idealnej. Trochę tak widzę świat. Do tego doszła moja pięćdziesiątka, którą przekroczyłam i mimo, że też się nie spodziewałam, no nagle okazało się, że ta cezura jednak jakoś na mnie podziałała. To znaczy coś dla mnie, że ona znaczyła jakiś etap poczułam, że jest zamknięty. Zachorowała też Elżbieta, która już wyzdrowiała, od razu mówię, żeby nikt się nie denerwował, ale był taki moment, że było naprawdę źle i nie wiedziałam, czym się to skończy. No i mieliśmy też jakby ten schyłek rządów PiS ostatnich też z taką właśnie perspektywą, że nie wiadomo co będzie po prostu, w jaką stronę to się potoczy. Ja poczułam, że jakiś taki nastąpił moment, kiedy jakby no coś dla mnie się waży, znaczy coś się przeważa, że to jest właśnie, że jakby że 30 lat właściwie czekałyśmy, aż ten kraj pozwoli nam żyć po prostu, wiesz, tak poczułam, że myśmy tak czekały, że było takie wyczekiwanie, taki rodzaj, znaczy żyłyśmy oczywiście, ale jakby no czekałyśmy na to pozwolenie, które przyjdzie, tak, że nam ktoś po prostu powie, że możecie sobie zawierać już związki, jakie chcecie, że macie równe prawa, że no rozumiesz, cała ta prawna historia, że ona nadejdzie, liczyłyśmy na to, ja liczyłam na to bardzo. I zrozumiałam, że te 30 lat minęło i nic takiego się nie stało i że nie wiadomo, co będzie dalej, bo nie ma żadnej gwarancji. Wręcz można było sądzić, że już ten moment został przegapiony, że już przeszliśmy go, kiedy mogła ta zmiana nastąpić. Pomyślałam, że trzeba wyjąć teraz na widok to, co właśnie czekało na to pozwolenie na życie. Wyjąć to życie, które nie doczekało się oficjalnego pozwolenia, i pokazać je, że ono jest, jakie ono jest, jak ono przebiegało i jak na nie wpływały na przykład te przeróżne perturbacje, które na poziomie ustawodawczym, prawda, się działy. Te wszystkie próby uchwalania tych związków, uchwalania, no, wniesienia pod obrady, tak, związków partnerskich. Kolejne, których było wiele i które były po kolei uwalane. Ostatnia tuż przed drugimi rządami PiS-u, tak. Wszystkie te ugrupowania mają w tym swój udział, że nie zostało to załatwione, nie tylko PiS. No, w każdym razie poczułam tak, że to trzeba w końcu, no bo tak, bo umrzemy, tak? I co? I znowu potem przyjdzie jakiś właśnie wspaniały człowiek, Błażej Warkocki na przykład, profesor kwirologii narodu polskiego, tak słynny, i za 50 lat zacznie prowadzić jakieś archeologiczne wykopki, czy w Polsce kiedykolwiek był jakiś queer, prawda? No. I będziemy się nagle, prawda, zastanawiać, czy jakieś odkrywać ślady, rozumiesz, poszlaki jakieś, wiesz. Ja pomyślałam, że nie, że właśnie, no jeśli mamy umrzeć już w takim stanie właśnie, że nam tej zgody nie udzielono w naszym kraju na życie, to niech to zostanie ujawnione, niech to życie zostanie też zapisane i niech to po prostu po nas zostanie, żeby przynajmniej nikt nigdy już nie miał wątpliwości, że istniejemy po prostu, że to już będzie załatwione na zawsze. Więc jakoś w takim właśnie kompleksie kręgu różnych motywów to się urodziło. No.
Mi się strasznie podoba akurat ten styl takiego trochę takiej antropologii takiej osobistej, w sensie, że swoje życie, czasami życie bardzo intymne, opisujesz jakby w kontekście takich różnych właśnie zmian społecznych. A tak sobie teraz myślę jeszcze, że czy właśnie ta decyzja o ślubie, ona nie jest jakoś też spowodowana może takim, nie wiem, rozczarowaniem tej zmiany, która przyszła, w sensie po PiS-ie, że może, wiesz, że było chyba takie oczekiwanie, że jak pożegnamy PiS, to już będzie Eldorado, ale na nic się chyba takiego nie zanosi.
No nie zanosi się i wydaje mi się, że nawet ta wizja związków partnerskich, ich uchwalenia jest dosyć mglista, to znaczy prace trwają. Ministra tak, równości, Kotula, po prostu się tym zajmuje naprawdę i to rzeczywiście trwa. Natomiast no, są różne blokady, prawda? No, ja powiem, że to jest mój punkt widzenia, bo znam punkt widzenia na przykład organizacji takich jak Miłość Nie Wyklucza, które zabiegają w pewnym sensie zawodowo o jakby o to równouprawnienie. I rozmawiałam z nimi na ten temat i wiem, jak oni widzą tę sprawę, mają inny pogląd. Natomiast ja jako osoba bezpośrednio zainteresowana i powiedzmy indywidualna, jestem bardzo rozczarowana, że jednak nie mówimy o równości małżeńskiej, że nawet te organizacje właśnie LGBTQ+, tak, zeszły na taką pozycję, że jakby uwewnętrzniły tę pozycję tej ministry, tak? To znaczy właściwie mówią z nią jednym głosem, czy jakąś taką przyjęły perspektywę, że tymi małymi kroczkami będziemy tutaj, prawda, najpierw wprowadzimy zakaz mowy nienawiści, a potem coś, a potem jakoś będziemy ostrożnie, no może kiedyś te związki partnerskie, nadal nie wiemy jakie, bo nie ma dyskusji o tym publicznej, jaki byłby ich zakres, bo jeśli mówimy o ślubie, to wiadomo, jaki jest zakres uprawnień wynikających ze ślubu. Natomiast związki partnerskie to jest takie dziwactwo, że można je zdefiniować bardzo różnie. Znaczy można je zdefiniować tak, jak sobie wyobrażał w 2015 roku pan prezydent Duda, że na przykład to będzie pełnomocnictwo pocztowe i jakaś tam prawo do dowiedzenia się w szpitalu, czy twoja partnerka jeszcze żyje na przykład, a można je zdefiniować naprawdę szeroko, tak? Czyli na przykład założyć, że miałyby wszystkie uprawnienia, nie wiem, łącznie z adopcją, prawem do adopcji wewnętrznej, a może i zewnętrznej, a why not, prawda? Można, wszystko można zrobić. Co prawda byłby to absurd, bo byśmy mieli przy tym największym zakresie, to mielibyśmy po prostu zdublowane tak. Zupełnie, co podobno jest idiotyzmem prawnym, no ale pomijając. Także nadal nie wiemy, o czym mówimy, więc jakby to się bardzo ślimaczy, bardzo jakby ten próg oczekiwań spadł niesłychanie nisko. Wydaje mi się, że już niżej to chyba nie mógł spaść. No i cała ta dynamika właśnie tego życia politycznego po zmianie władzy, jakby coraz bardziej tę sprawę, mam wrażenie, stawia jakby pod znakiem zapytania, bo tyle się dzieje jakby i innych, jest tyle innych problemów, na innym poziomie, że właściwie za chwilę się dowiemy znowu, że są ważniejsze sprawy. Więc oczywiście, tak, rozczarowanie. Ja sobie wyobrażałam, że będzie to bardziej zdecydowanie i że zostanie to postawione bardziej radykalnie. To znaczy, że będzie mowa o równości małżeńskiej. Zresztą tutaj jest jakby taka dziwna polska sytuacja, że ta tak zwana reprezentacja polityczna nie nadąża za swoim elektoratem po prostu, bo bo z badań wynika, że elektoraty, no nie mówię o jakiejś, nie wiem, no nie mówię o PiSie, tak, ale nawet i w PiSie są jeszcze rzeczy, które, o których się nie śniło filozofom, ale po tej stronie liberalno-lewicowej po prostu jest od dawna zgoda, to znaczy większość jest za równością małżeńską, nie mówię o związkach partnerskich, nawet za równością małżeńską i po prostu te jakby te partie są bardziej ostrożne niż musiałyby być. To jakaś taka jest właśnie rozbieżność mentalności, tak jakby społecznie, kulturowo przeszliśmy jakąś długą drogę i ja mam wrażenie, że dokonała się jakaś w ogóle gigantyczna rewolucja na tym poziomie. Czy to, co ja widzę wokół siebie, znaczy po prostu nasze życie wygląda zupełnie inaczej. Jest nastawienie społeczne, jest kompletnie, to jest po prostu akceptacja. To nie jest to, że jakaś tam tolerancja, co kiedyś o tym mówiono. Jest spontaniczna, radosna akceptacja. Mówię o sobie, prawda? Nie mówię, że w każdym miejscu w Polsce tak jest, ale jednak zmiana się dokonała i dokonuje się dalej, to idzie dalej, a polityka nie nadąża za tym. Więc oczywiście gigantyczne rozczarowanie, tak, tak. Nie wiem, co nas tutaj spotka. Być może te związki się pojawią, a może się i nie pojawią. No i potrzebujemy mieć papier. Myślę sobie o tym, że no, czasy są takie, że trzeba się liczyć trochę też z taką sytuacją, że może być wojna. Nie mówię, żeby się bać tego od rana do nocy, w ogóle żeby się bać, ale liczyć się trzeba po prostu również z takim wariantem. I na przykład ja sobie wizualizuję to bardzo konkretnie. To nie wiem, czy to trauma międzypokoleniowa wyłazi ze mnie, ale bardzo konkretnie sobie to wizualizuję, wiesz. Mam różne rzeczy, nie to, że tak prepersko, ale tak pewne rzeczy mam na wyjazd, wiesz. Na przykład zadbałam o paszport, żeby był aktualny. Trzeba mieć trochę gotówki też w małych nominałach zawsze, więc jakby takie pewne drobne rzeczy robię. Nie to, że jakoś tak systematycznie, ale gdzieś tam to we mnie to, wiesz, jest. I na przykład wyobrażam sobie, że trzeba będzie uciekać z Warszawy, gdzie mieszkamy. Na szczęście po tej stronie Wisły właśnie lewej, że trzeba będzie uciekać na przykład dokąd, prawda? Więc jakby takie bezpośrednie dwa miejsca, gdzie mogłybyśmy się schronić z Elżbietą, no to albo u mojej siostry w Anglii, albo u mojej przyjaciółki we Francji. To są takie adresy, pod które szłabym w ciemno, wiesz, po prostu. I na przykład gdybyśmy chciały pojechać do Anglii, to na przykład brak małżeństwa, brak formalnego po prostu związku między mną i Elżbietą mógłby być problemem. To się już zaczynało pojawiać przy okazji pandemii, że występowały trudności po prostu, że po prostu trzeba mieć papier, który ma moc prawną czasem, żeby uznano was za rodzinę i na przykład udzielono wam prawa wjechania gdzieś wspólnie. I wiesz, to są bardzo konkretne rzeczy. I też po to jest mi ten papier, bo czy Polska mi dostarczy takiego papieru oraz co to będzie za papier, tego wciąż nie wiem. Mimo, że dokonała się zmiana na lepsze, nie wiem. Więc będę mieć papier duński w trzech językach, który po prostu będzie stwierdzał, że jesteśmy małżeństwem.
I który w Wielkiej Brytanii byłby respektowany.
Oczywiście, tak. Bo to taki będzie właśnie, to mnie też trochę tak, wiesz, śmieszy, bo będziemy mieć papier, który jest ważny wszędzie, tylko nie w Polsce. Super, w ogóle super historia, muszę powiedzieć. No gratuluję Polsce.
Nie, to jest przerażające, jak w sumie mamy wciąż taką strasznie konserwatywną klasę polityczną, nie? Że kurczę, mamy tego Beton. Donalda Tuska w Unii Europejskiej. To się
właśnie,
dzieje?
Właśnie, no. My tak liczyliśmy, że on tam właśnie tyle lat był i że jakoś mu się to jakoś na niego wpłynęło. No jakoś nie za bardzo, że w tym, co on mówi, nie słychać jakiejś takiej wielkiej zmiany. Chociaż pewnie na związki partnerskie też by się zgodził, ale to wszystko nie są jego priorytety. Myślę, że on to jakby uznał, że pewne rzeczy muszą być, ale nie czuje się w tym głębokiego przekonania ani zaangażowania. I tego brakuje, no bo jednak jest liderem rządu, więc właściwie tutaj ta jego rola jest ogromna. Mógłby pewien taki kierunek tutaj nawet narzucić. Ja zresztą w ogóle uważam, że ta nasza klasa polityczna jest jakaś taka strasznie zastrachana. To znaczy w tym sensie, że jakby zakłada, że nie ma nic do zrobienia. To znaczy, że może tylko odzwierciedlać te przekonania, które już są, prawda? A na przykład, żeby rozpalić ten ogień, wystąpić z jakąś ideą, prawda? Natchnąć ludzi, pokazać im jakąś perspektywę, coś, czego być może nie wiedzieli dotąd, prawda? zderzyć ich z jakąś rzeczywistością. Ja to widzę zresztą po swoim życiu, to niesłychanie dobrze działa. Jeżeli ludzie mogą zobaczyć na żywo taką parę jak my na przykład, jestem przekonana, że to ma nieprawdopodobnie wielki wpływ na ich później jakieś polityczne stanowiska, prawda? Moja partnerka, żona wkrótce, nie narzeczona, ale fajnie, to słowo żona jest bardzo dobre, bardzo nam się przyda, bo właściwie co, partnerka brzmi strasznie, to jest jakieś takie, wydaje mi się, techniczne i też pełne asekuracji takiej.
Konkubina to już w ogóle
kryminalne. No to
kryminal,
w ogóle już jest naznaczone kryminalnie, to zawsze pojawia się w takich kontekstach w prasie właśnie, tak, że coś się strasznego wydarzyło w jakimś konkubinacie, jakieś morderstwo, tak, albo... Więc to jest takie słowo nacechowane, więc ja tu wymyśliłam to słowo moja ukochana, ale znaczy wyciągnęłam je, nie wymyśliłam, wyciągnęłam je gdzieś z jakiejś głębokiej szafy. Ale to było zanim strzeliło nam do głowy, żeby wziąć ślub, więc teraz to będziemy żonami i teraz wydaje mi się, że mówienie dla mnie o Elżbiecie, moja żona, będzie super naturalne i to jest dokładnie to, czego nam było trzeba. Znaczy to jest słowo, które w moim poczuciu określa ją w stosunku do mnie i mnie w stosunku do niej, że to jest słowo, które dobrze nazywa naszą relację i będę go z chęcią używać. No i właśnie tutaj, wiesz, zgubiłam wątek, a przypomnisz, o co mnie pytałeś?
Poszło. Mówiliśmy jeszcze o tej klasie politycznej. Myślę, że tak, że mam wrażenie, że politycy są szalenie wtórni, w sensie, że tak, reaktywni wobec tych oczekiwań.
Tak, reaktywni, że nie podchodzą twórczo do swojego zadania, że po prostu, ludzie bardzo dobrze reagują na możliwość kontaktu z rzeczywistością, bo wydaje mi się, że tak zakładam optymistycznie, że duża część z osób, które są wciąż na nie, po prostu nie znają tej rzeczywistości, znaczy nie mają, nie znają nikogo takiego. I właśnie zaczęłam mówić, ponieważ ja głównie pracuję w domu, więc mam mniej okazji, żeby szaleć po świecie, ale właśnie Elżbieta autuje się gdzie może, także chodzi wszędzie, wiesz, tam w piekarni, w sklepiku spożywczym, wszędzie. I właśnie ona dokonuje tej zmiany, wiesz, bo taka pani z piekarni, ona jak usłyszy, że coś się mówi o związkach partnerskich albo ktoś ją zapyta na przykład w jakimś badaniu, prawda, opinii publicznej, to ona już będzie miała ten konkret, będzie już widziała, aha, to była taka osoba starsza, która przyszła do mnie, coś ode mnie kupowała, opowiadała i tak się strasznie cieszyła, że będzie miała ślub. Więc to zmienia po prostu to wszystko.
Bo jak
zmienia.
Mogłabym być przeciwko temu, żeby ktoś był szczęśliwym człowiekiem?
Ale powiem ci jeszcze jedną rzecz, tak z takich badań terenowych właśnie robionych z doskoku, że właśnie przy tych rozmowach takich, jak ona właśnie mówi, że właśnie zaraz bierze ślub ze swoją partnerką albo właśnie jakoś w inny sposób o nas opowiada, właśnie spotyka się, wiesz, tam nie dość, że z pełną jakby takiego naprawdę ze spontaniczną akceptacją, pełną serdeczności, ale też dostaje w zamian różne historie. I właśnie nagle się okazuje, że to też nie jest tak, że wszyscy ci ludzie jakby nigdy w życiu nie zetknęli się z niczym, co jest nienormatywne, tak w sensie, nie wiem, seksualnym, płciowym. Że właśnie często też się zdarza, że te osoby odpowiadają jej własną historią właśnie, prawda? Pani w przychodni, pielęgniarka, zareagowała na wiadomość o naszym ślubie w ten sposób, że powiedziała jej, że ja mam takich właśnie kolegów, mój kolega ze szkoły wziął ślub ze swoim partnerem w Australii, a potem tutaj mieli taką uroczystość jeszcze w Polsce dla znajomych właśnie i był Biedroń, który podrywał jej męża podobno, była bardzo zadowolona z tego. Czy zrozumiała, że ten mąż jakiś taki jeszcze ma właśnie walory różne, nie wiem. No nie wiem, ale w każdym razie zaraz cała historia, prawda? Albo, że mam dziecko, które jest transpłciowe, albo znam kogoś. Wiesz, takie historie też się pojawiają i nagle się okazuje, że ta skala doświadczenia tego rodzaju jest też większa, niż nam się w ogóle może wydawać. Tylko trzeba o to umieć zapytać, wiesz, bo to jest jakby, o tym się nie mówi, to jest gdzieś tam. Tylko dopiero jak wrzucisz temat, to w reakcji na to możesz się nagle dowiedzieć, że ludzie też już w tym są. Znaczy, że jakby to jest życie, no, czy po prostu otacza ich też już. No.
W ogóle to jest taki temat, który myślę, zawdzięczamy trochę jakby kulturze takiej terapeutycznej, że w ogóle dzielimy się sobą. I ja przez długi czas miałem taką wątpliwość, czy to robić, bo miałem wrażenie, że to jest trochę narzucone przez, nie wiem, media też społecznościowe. Wiesz, tam Łukasz pyta mnie Facebook, co u ciebie słychać? A ja myślę sobie, co cię to obchodzi, cholero? I że w pewnym sensie, wiesz, nie wiem, czy kiedy opowiadam swoją historię, to czy ja ją komuś sprzedaję, w sensie, że Facebook potem sobie dzięki temu dostaje reklamę i tak dalej. Czy nasza historia jest uwikłana jakby w wiele różnych takich zależności, nie? Ale z drugiej strony myślę sobie, że jednak taka możliwość opowiadania publicznie jakby o swoich doświadczeniach ma jednak taki wymiar po prostu społeczny, no. W sensie to jest nasze życie.
Czy może mieć, wiesz,
Oczywiście, no. Tak, ale że ono jednak, że warto to robić.
Wydaje mi się, że tak. Że oczywiście.
I że warto wierzyć, tak, że ta moja historia jest w ogóle ważna.
No ja się przekonałam o tym, rzeczywiście. Chociaż muszę powiedzieć, że to jakby, no tak, Facebook trochę nas tak jakby przyucza do takiego właśnie uwalniania pewnych, tak, takich właśnie...
Bo to jest coś w ogóle, tak, w polskiej kulturze to jest stosunkowo w ogóle nowa sytuacja.
Tak, to prawda. W naszej kulturze w ogóle nie ma takiej właśnie jakby ekspresja właśnie, zwłaszcza dotycząca jakichś spraw wewnętrznych, uczuciowych zwłaszcza. To jest dość trudna sprawa.
Jeszcze, przepraszam, tak się rozgadałem, że to... Widać w serwisach plotkarskich, w języku, w takim stwierdzeniach, że ktoś coś wyznał. Czasem to dotyczy w ogóle jakichś strasznych głupot, tak, ale że wiesz, że właśnie u nas jest to, na spowiedzi się mówi o tych prywatnych rzeczach, prawda? A w takim życiu...
Tak, nie mamy języka. Myślę, że tak, że to jakby warto go sobie wyrabiać. No. Znaczy, ja zawsze pamiętam, bo wiesz, jeszcze mam taką amerykańską eseistkę Maggie Nelson, którą bardzo lubię i która jakoś mnie też ośmieliła do napisania tej książki. Autorkę na przykład takiego eseju Argonauci, bardzo, no takiego dość radykalnego, on się dla niektórych był za radykalny nawet może, ale nieważne. Ona w każdym razie do tego swojego pisarstwa, które też jest właśnie oparte na takim jakby dzieleniu się sobą, ona do tego używa takiego określenia performowanie prywatności czy intymności, performowanie intymności. I ona uważa, że to się różni od takiej spontanicznej, niekontrolowanej ekspresji facebookowej. Mhm. Że jednak robisz to, ale z pewną świadomością tego, co, jak i komu. Tak, udostępniasz z siebie, prawda? I też jakby właśnie po co to robisz w ogóle generalnie, więc to taki może drobny niuans, ale myślę, że jak to się właśnie zrobi z pewną taką świadomością, to jakby właśnie może bardzo, bardzo dobrze działać i dawać ludziom ten język, że oni jakby poczują się zainspirowani i żeby opowiedzieć też nawet sobie samym, bo niekoniecznie trzeba z tego robić, nie wiem, rzeczy do sprzedania, a nawet do upublicznienia. Wystarczy, że opowiesz sobie sam, być może pierwszy raz w życiu, prawda, o tym, co przeżyłeś. No.
Tak.
Sam lub z kimś. I to ma strasznie, ta opowieść właśnie ma ogromne, ogromne znaczenie, dobre dla ludzi pojedynczych, ale też dla związków, wydaje mi się, że trzeba jakąś sobie opowiadać o swoich związkach.
I to jest zaskakujące. Często wydaje mi się, że w tych historiach właśnie... No nie wiem, tak jak wydawałoby się, co mnie obchodziłaby w ogóle opowieść osoby żyjącej z inną kobietą. Tymczasem ja twoją opowieść pożarłem, w sensie też tak dużo, wiesz, wspólnych, nie wiem, intuicji, odczuć, że czujesz się częścią jakiejś jednak większej wspólnoty. W sensie ta wspólnota takich doświadczeń,
tak,
odczuć, nawet
właśnie,
jeśli, nie wiem, ty wychowałaś się bardziej w PRL-u niż ja, bo jestem, wiesz, rocznik 85, to jednak, wiesz, tak dużo jest tych linków. To jest niesamowite.
Jest dużo. Okazało się, że jest dużo. Ja w ogóle zauważyłam, bo już zaczęłam właśnie ten feedback, który do mnie przychodzi, zaczęłam też sobie jakoś tak mimowolnie porządkować w głowie i widzę, że wykrystalizowały się takie dwa sposoby lektury, które się wyróżniają. Lektura w parach to jest pierwsza rzecz. Często nawet tak, że sobie dwie osoby czytają na głos i nie mówimy tylko o parach kobieco-kobiecych. Mhm. Absolutnie nie. Również związki takie jak twój odnajdują się w tym i też właśnie czytają sobie w ten sposób, no albo jedno po drugim, w każdym razie jakoś tak to się dzieje w parze. A drugi taki rodzaj lektury to jest lektura międzypokoleniowa, to znaczy, że ktoś kupuje sobie taką książkę, przypuśćmy mężczyzna lat 60, prawda, a potem daje żonie, potem daje córce, potem daje matce, albo dziewczyna, młoda reżyserka filmowa, prawda, czyta, potem daje ojcu, wiesz, i takie. Albo na przykład nasza lekarka, psychiatra też właśnie, ona na przykład daje swoim pacjentkom. W ogóle jakiś taki całe takie stowarzyszenie też jakiejś właśnie psychoterapii gestalt do mnie się też jakoś, bo akurat znam jedną osobę, że jakś wciągnęło tę książkę w jakieś takie szkolenia w ogóle dla psychoterapeutów. Właśnie przy terapii par zwłaszcza, że jakby to, że to jest książka, która im się bardzo przydaje im samym, ale też właśnie dawana do lektury pacjentom, klientom, tak? Osobom, które przychodzą po prostu, bo właśnie jakoś je otwiera i też pomaga właśnie przez to, że rezonuje różnymi tam właśnie strunami w nich, że pomaga też jakoś właśnie sobie uzmysłowić, co się samemu czuje, co się przeżyło, jak się to widzi. No więc ten uniwersalny wymiar, muszę powiedzieć, że to jest coś, co mnie po prostu uszczęśliwia prawie tak jak ślub. To znaczy, że to po prostu jest, to jest super sprawa, ponieważ ja zawsze pisałam trochę już na takie tematy wcześniej. Moja poprzednia książka Lesbos w sumie też była o tym, tylko że opowiadała o miłości kobiet poprzez takie biografie właśnie, nie wiem, pisarek na przykład. Polskich, niepolskich. I ja zawsze właśnie wychodziłam z takiego założenia, że to, co przeżywamy, nie jest jakimś taką, jakąś podgrupą albo jakimś takim, wiesz, znaczy, że to jest to samo. Znaczy, że my w tym naszym układzie takim właśnie, który się nazywa jednopłciowym, co jest dla mnie dosyć kontrowersyjne, ale okej. Że to jest to samo. To samo, co ty przeżywasz. No. Znaczy, jeżeli chodzi o tę rzecz przeżywaną, to jest to samo. Znaczy, każdy ze związków oczywiście kształtuje ją po swojemu, buduje, z siebie ją wydobywa. Wiadomo, to nie, ja nie mówię, że to są rzeczy nieindywidualne, ale że generalnie ta energia, z którą pracujemy w naszych związkach, którą się nazywa miłością, to jest ta sama energia. Nie ma czegoś takiego jak miłość lesbijska, przepraszam. No to jak słyszę coś takiego, to trochę ja po prostu nie bardzo rozumiem, o czym mówimy. Znaczy, co to jest miłość lesbijska? Znaczy, to jakby proszę mi opowiedzieć, bo ja nie rozumiem. Znaczy, po prostu jest miłość, tak? I właśnie to, że ta książka zaczęła tak rezonować właśnie naprawdę we wszystkich ludziach i wiesz, i w różnych sprawach, bo oczywiście to życie w związku, ale też to, co wspomniałeś, nie wiem, dzieciństwo, czy PRL, czy jakieś rzeczy. Słuchaj, takie najdziwniejsze jakieś momenty, które wydawało mi się, które ja się trochę wstydziłam, bo wydawało mi się, że to jakieś są takie dziwactwa tylko moje, jak z tym WF-em taki, prawda, że mi się on do, tak by ten WF w szkole taki właśnie gdzieś wciśnięty między lekcjami, taki strasznie niewygodny zawsze. Tak umieszczony niedobrze po prostu, że on mi się jakoś kojarzył, wręcz miałam skojarzenia z Auschwitz, wiesz, tak, takie miałam jako kilkunastoletnia osoba, co wydawało mi się strasznie dziwne. I nawet to okazało się, nie było wyłącznie moim doświadczeniem, bo już usłyszałam od kilku osób, że one też. I w ogóle w najdziwniejszych miejscach słyszę, że a ja też. I to jest coś nieprawdopodobnego.
Ja też, wiesz, mi było bardzo blisko z moją ukochaną i ja w kontekście takiego, wiesz, rozluźniania w ogóle kategorii płci i właśnie seksualności. I też mi jakoś zawsze było tak obco z tą taką kategorią właśnie, z takimi sztywnymi kategoriami płci. I byłem chłopcem, właśnie, który się wychowywał w małym miasteczku na Podkarpaciu.
Się okazuje się, że wszystkim nam jest niewygodnie. Tylko właśnie trzeba, ktoś musi o tym zacząć mówić, bo musimy sobie to powiedzieć. I wtedy nagle wszyscy zrozumiemy, że te kategorie są, no, że one czemuś służą, że to są takie właśnie pewne twory, które mają pewne funkcje, ale...
I to jest też okej, okay, w sensie, no jakby tak, niech sobie będą rany.
Jasne, tylko właśnie wiedzmy, czym to
dajmy,
jest. Tak,
i dawajmy sobie tak, tą taką przestrzeń, żeby, nie wiem, żeby to nas nie odsuwało
dokładnie,
od innych, prawda?
Żeby jakąś mieć swobodę i do siebie samej, do siebie samego, ale też do innych, prawda? Zakładając, że inni odczuwają swoją relację z tymi kategoriami płciowymi, czy dotyczącymi seksualności w inny sposób niż my, prawda? Identyfikują się z nimi jeszcze mniej albo bardziej niż my. To jakby właśnie trzeba sobie też uświadomić własną taką jakby niejednoznaczność, żeby też prawdopodobnie bardziej empatycznie się odnieść do innych. To jest bardzo potrzebne. Trochę luzu, trochę śmiechu też. Po prostu z tego się warto śmiać, bo ja mam wrażenie, że te kategorie właśnie płci, zwłaszcza to są traktowane strasznie śmiertelnie serio. W ogóle one są, nie wiem czy zauważyłeś, że one są w ogóle jakąś podstawą ustroju politycznego, takiego jakiegoś systemu, którym jesteśmy.
Oczywiście.
W każdym formularzu musisz, ta statystyka zawsze jest właśnie binarnie, płciowo rozwiązywana. W każdej sprawie musisz podać, czy jesteś K czy M. W każdej.
No, ba.
W każdej.
Przed nagraniem musiałaś iść do łazienki, więc musiałem ci wskazać od razu, wiesz, tu łazienka dla panów, tam łazienka dla pań. I jakby to jest... mnie ta sprawa toaletowa zawsze bulwersuje, bo ona jakby... obliguje cię do tego, żeby za każdym razem jakby deklarować
musisz
się poprzez
tak.
płeć.
I zawsze w taki właśnie
czy to jest segregacja sposób. Płciowa, nazwijmy tak to wprost. W sensie tak tym jest. To jest. W sensie segregacja. Za każdym razem właśnie. Musimy się, wiesz, określać.
Jest, właśnie dlatego ja chciałam w tej książce trochę zaproponować takiej zabawy tym. Pokazać, jak ja podchodzę do tego luźno, bo podchodzę luźno. Mm-hmm. Się bawimy tym. Bawimy się różnymi formami, męskimi, końcówkami. Bardzo swobodnie to traktujemy. Nazywamy się różnymi imionami, nie trzymając się tej płci tak, wiesz, kurczowo. Właśnie chciałam pokazać, że można się tym bawić i że właśnie trzeba się tym bawić. Dopiero jak się będziesz tym bawić, to tak naprawdę zaczynasz widzieć, czym ty jesteś, czym to jest. Mm-hmm. Jakieś widzieć związki tutaj, funkcje. To jest bardzo ważne, żeby nie być takim strasznie poważnym z tymi płciami.
I seksualnościami.
I seksualnościami, właśnie tak, że właśnie tym przypisywaniem się. Ja się trochę narażam takim właśnie osobom, bo osoby LGBTQ+, tam jeszcze jest tych liter więcej, jak wiadomo, niektóre się bardzo identyfikują mocno z tymi literami i ja zawsze trochę muszę się tłumaczyć z tego, że ja się tak mocno nie identyfikuję z literką L, to znaczy nie wiem, czy jestem lesbijką, no. Znaczy, ja tak o sobie nie myślę, ale jakby do tego też mam luz. Tak, i patrzę na to trochę z boku, wiesz, co to jest właściwie, co to mm-hmm. znaczy. Jak mm-hmm. się tak nazwę, to co z tego wynika dla mnie? Znaczy, do czego mnie to przypisuje? Wiesz, od razu zaczynam takie coś. Ale ja to mam ze wszystkimi takimi tożsamościami zbiorowymi.
No i tym samym jest, wiesz, no, jakby, gdy bierzesz już właśnie ślub, już tak wracając trochę do początku naszej rozmowy, to też w pewnym sensie to jest właśnie taka literka, wiesz, że jesteś żoną. Tak jak właśnie się określasz, kiedy jesteś lesbijką, że czy to służy w gruncie rzeczy temu jakby
ale wiesz, ale to jest
rytuałem społecznym.
Ale wiesz, to jest coś innego, bo jeżeli jesteś żoną, która ma męża, to jest, ale wiesz, jak masz, jesteś żoną, która ma żonę, to już jest coś innego. I to już tak nie działa wtedy, mm-hmm. że nie masz tego poczucia, że cię po prostu wpisali w coś. Ja w ogóle zwróciłam uwagę, że właśnie, bo u nas często też się mówi małżeństwa jednopłciowe, ja po prostu tego nie mm-hmm. znoszę, to jest po prostu coś, co mnie wykańcza. I na przykład zwróciłam uwagę, że w Estonii, która właśnie wprowadziła sobie od stycznia tego roku równość małżeńską, że właśnie w Estonii to zostało właśnie w ten sposób nazwane, że ta ustawa, która wchodzi w życie, to prawo, jakby to jest jakby prawo do małżeństwa, do ślubu cywilnego bez względu na płeć. I mhm. tyle. I po prostu, i naprawdę możesz się określać jak chcesz. Całe spektrum masz do dyspozycji. Nie musisz się określać w sposób binarny, żeby mieć prawo do ślubu. Nie wiem, dwupłciowego czy jednopłciowego, wszystko jedno po prostu. Bez względu na płeć. Po prostu małżeństwo dla wszystkich i to jest to. Nie, ja ci powiem, że ja czuję, że my queerujemy tą formę. To znaczy zaczynam czuć, że różne osoby chciałyby nas właśnie tak instynktownie, odruchowo, wiesz, jakby złapać w tą siatkę właśnie żonów, mężów, żon, mężów, tych wszystkich rzeczy, teściów, no tych ten wieczorów panieńskich. No ktoś mnie pytał, nie? Jak wy robicie z wieczorem panieńskim właśnie? No nie robimy, nie mamy takiej potrzeby w ogóle. Zresztą byłoby to śmieszne, bo byśmy musiały go razem chyba zrobić. Zresztą w ogóle po 30 latach, no weź, no to jest w ogóle komedia. Nie, to w ogóle jest cyrk, nie? Więc właśnie ja mam poczucie, że my bardzo tę formę dopasowujemy do siebie, wiesz. No. Musiałam z siostrą długo dyskutować, bo przysyłała mi linki do sklepów z sukienkami, wiesz, bo sobie wyobrażała, że... To... Więc jakby musiałam wiele rzeczy takich właśnie zablokować, takich jakby i uzmysłowić sobie, czy ja to chcę, jak nie chcę, dlaczego nie chcę, a właściwie czego chcę. Wiesz, K każdy z tych punktów musiałam sobie przerobić po swojemu, więc mam wrażenie, że ta forma naprawdę nie jest czymś cudzym, czymś obarczonym jakąś tradycją właśnie tego matrymonium strasznego, że nie robię tego, co na przykład zrobili moi rodzice, przez to, że biorę ślub, że nie wchodzę w te same buty, że to jest w ogóle coś innego, że naprawdę mam poczucie, że ta forma jest właśnie, jednocześnie będąc taką społeczną formą, jest też bardzo zindywidualizowana, że maksymalnie zrobiłyśmy to sobie tak, jak chciałyśmy.
Renato, ja ci nie wiem, czy może gratulować? Jakby ty, nawet nie wiem,
a
wiesz,
to
do końca.
To jest dziwne właśnie.
Nie wiem, bo w ogóle się czego się gratuluje.
Też nie wiem. Tak nie się wiem. Też robi co albo na przykład na nowej drodze życia, nie? To jest
samo no już, tak.
A my 30 lat tą drogą, wiesz.
No więc
to,
właśnie, więc,
to jest
sam
śmieszne.
Nie wiem, jak to powiedzieć, ale kurczę, dziękuję ci za rozmowę i chciałbym ci po prostu życzyć
bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję wzajemnie.
Dziękuję.
Dzięki.